Cześć, witajcie z mojego pokoiku w 14 dniu rekolekcji na Marsie. Szczęść Boże, piekary śląskie, szczęść Boże. Słuchajcie, dobrze, że jesteście, dobrze, że jesteśmy. Dzień 14, czyli 2 tygodnie, ale to w sumie nie 2 tygodnie, bo to bez weekendów. Dobrze, słuchajcie, powoli tutaj się już logujcie, że tak powiem. Ja chciałem spojrzeć jeszcze na jedną rzecz. Chciałem spojrzeć, dobra, okej, no dobrze. Jak sytuacja, jak życie w ogóle wygląda wasze? A Augsburg jest z nami. Są Ropczyce, Rosnowo, Nowy Sącz, Koźmin Wielkopolski, Tychy, Warszawa, Nowa Wieś, Łódzi, Nowy Sącz, dojazdów Bawaria, Gniezno, Szwajcaria, Prudnik, Wrocław, Tarnów, Warszawa, Dortmund, Płońsk, Stargard, Krosno, Francja, Bartoszyce, Leszno, Wróblik Szlachecki, Galicja, Nowy Sącz, Jaworzno, oddychamy, ok, Rzeszów, Anglia, Wyspana, Bułgaria, Sofia Wyspana, Wieluń, czy Wyspany Wieluń, Wieluń, Międzyrzec, Podlaski, Wyspany, no właśnie, Nidzica, Węgrów, Międzygórze, Świdnik, Trzebnica, Bartogrodno, Rawicz, Przemyśl, Dąbrowa, dobrze, Toruń, Szwecja, Gdynia. Słuchajcie, wpiszcie swoje, tak już powoli intencje możecie wpisywać, bo zaczniemy ten dzień. Ten dzień zaczniemy od litanii do krwi Chrystusa. Okej. Bremen, Ciechanowiec. Aha, w ten sposób. Okej, Ligota, Bergen. Bergen to jest takie miejsce, gdzie najczęściej na świecie pada deszcz, nie? Bo tam chyba w 350 dni w roku to jest deszcz. Brzeg, Piekary Śląskie, Kalisz, okej. Okay. Odary Ducha Świętego, dobrze, wpisujemy swoje intencje właśnie za dusze najbardziej potrzebujące, o właściwe podejście do pracy. Tak, dzisiaj mamy, słuchajcie, rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, dziś 2 kwietnia. Dobrze, słuchajcie, a jeszcze poproszę, to muszę zawsze wyżebrać, jakby poproszę o łapki w górę, żeby YouTube rozrzucał tą naszą transmisję najszerzej, jak to jest możliwe na YouTubach. Okej, czyli łapunie w górunie, takie coś. W ogóle to jest fatalne, że ja tak rano tutaj jestem nieprzygotowany zazwyczaj. W znaczeniu takim, że po prostu dopiero się tutaj muszę budzić. To jest takie mało profesjonalne. Powinienem wstać o 5. Tutaj sobie powoli wszystko ogarniać i tutaj na deser tutaj przybyć na kanał. Ale no cóż. Patrzę, bo chciałem właśnie świętego Jana Pawła II kilka kwestii omówić. Gdzieś tu chłopa mam, bo to w różnych miejscach. Gdzie to jest John Paul II? Dobra. Co to za książkę? To Ewangelia Maryi Gabriela Morf. Okej. Okay. Słuchajcie, rozpoczniemy sobie w takim razie od litanii do krwi Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Momento. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. krwi Chrystusa przy konaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa zapłatą naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewicę, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobrze, za chwilkę sobie odmówimy psalm 91. Ja chciałem wam przeczytać tekst świętego Jana Pawła II. Wyskoczył mi tekst Jana Brzechwy. Tu wyskoczyła taka podpowiedź. Nie chodzi o Jana Brzechwę. Okej. Centrum myśli Jana Pawła II. Słuchajcie. Dobrze, setne urodziny, nauka. Dobrze, to za chwilę, słuchajcie, sobie przeczytamy. Wpiszmy intencje dotyczące, którymi obejmiemy. No ja, Brzechwa jest super. Którymi obejmiemy, które zostaną objęte przez psalm 91, który sobie właśnie teraz odmówimy. Kto przebywa w pieczy najwyższego i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam, bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć 1000 padnie u boku Twego, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonił go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę, nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Amen. Amen. Dobra. Momencik. Macie jakieś wspomnienia związane z Janem Pawłem II? Był kiedyś na pielgrzymkach Jana Pawła II. Chciałem wam dzisiaj przeczytać fragmentów kilka z Rosarium Virginis Marie świętego Jana Pawła II. Jest to list apostolski Jana Pawła II o różańcu świętym. I teraz tu jest taki fragment. Jeszcze zobaczę, kto z was, słuchajcie, była na pierwszej pielgrzymce w Krakowie. Kraków. Jana Pawła II nie słuchano, tylko mu klaskano. Widziałam go w Papa Mobile.
Zobaczmy, dzisiaj jestem jakiś taki, słuchajcie,
jeszcze bym sobie tak do tej 14:30 pospał. Przejeżdżał pod moimi oknami w Krakowie. No to się działo, słuchajcie. No to ładnie się działo. Byłam w Gnieźnie. A co właśnie? No okej, okay, fajnie, ty tam jeździł i byliśmy na tych spotkaniach. Kucharzek, no ja kawy nie piję, nie? A ty pijesz kawę? Nawet nie wiedziałem, że ty pijesz kawę. Ja to w ogóle nie lubię kawy, nie? Bo jest z nami Łukasz Szczepankiewicz, którego dzień zaczął się o godzinie 4:30, nie? A więc dla niego to już jest południe, on za chwilę będzie jadł obiad. No ale dobra, okej. Okay. Słuchajcie, na pielgrzymce w Koszalinie, w Siedlcach. Napij się, jest dobra. O, tu Łukaszek widzę, że ciśnie temat kawy. Słuchajcie, no nie umiem pić kawy. Tak wygląda moja sytuacja. O, Łukaszek jest z nami, Łukaszek, słuchajcie. Kawa pychota, ktoś tutaj dodał. Byłam na Górze Świętej Anny. Łukasz, tak. I teraz chcę wam przeczytać fragment z listu apostolskiego świętego Jana Pawła II o różańcu świętym, ok? Maryja jest niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa. Oblicze Syna należy do niej ze szczególnego tytułu. To w jej łonie ukształtowało się, biorąc od niej również ludzkie podobieństwo, które wskazuje na jeszcze większą z pewnością bliskość duchową. Nikt nie oddawał się równie pilnie kontemplowaniu Chrystusowego oblicza jak Maryja. Święty Jan Paweł II mówi wprost, nikt nie był bardziej zapatrzony w Chrystusa jak Maryja, od której, jak to wczoraj ksiądz Dominik Mielewski powiedział o 18:00, w znaczeniu, że o mszy, na mszy świętej w Kościele Opatrzności Bożej, że Jezus wziął od Maryi ciało i krew. I rzeczywiście zrodził się z niej jako przecież człowiek. Oczy jej serca skupiły się w jakiś sposób na nim już w chwili zwiastowania, gdy go poczęła za sprawą Ducha Świętego. W następnych miesiącach zaczęła odczuwać jego obecność i domyślać się jego rysów. Kiedy wreszcie wydała go na świat w Betlejem, również jej oczy cielesne spoglądały czule na oblicze syna, którego owinęła w pieluszki i położyła w żłobie. Czyli zauważmy jedną bardzo ważną sprawę. Maryja najpierw wpatrywała się w Chrystusa sercem, później zaś jej oczy spoglądały na niego w postaci cielesnej. A zatem pisze święty Jan Paweł II, odtąd jej spojrzenie, zawsze pełne adorującego zadziwienia, już nigdy się od niego nie odwróci. Maryja kontempluje, rozważa w swoim sercu Słowo Boże, a jej serce miecz przeniknie. Maryja od początku idzie jakby na całość, w takim znaczeniu, że przyjmuje Chrystusa całego z jego bóstwem, ale także z jego dziełem, które ma uczynić. Jest z nim do końca, idzie pod krzyż, towarzyszy mu święty John jej towarzyszy, święty Jan. Czasem będzie spojrzeniem pytającym, jak po jego zaginięciu w świątyni, synu, czemuś nam to uczynił. Będzie to zarazem spojrzenie przenikliwe, zdolne do czytania w głębi duszy Jezusa, aż do pojmowania Jego ukrytych uczuć i odgadywania Jego decyzji, tak jak w Kanie. Kiedy indziej będzie spojrzeniem pełnym bólu, zwłaszcza pod krzyżem, gdzie będzie to jeszcze w pewnym sensie spojrzenie rodzącej, skoro Maryja nie ograniczy się tylko do współudziału w męce i śmierci jednorodzonego, ale przyjmie nowego syna powierzonego jej w osobie umiłowanego ucznia. W wielkanocny poranek będzie to spojrzenie rozpromienione radością zmartwychwstania, a wreszcie w dniu pięćdziesiątnicy spojrzenie rozpalone wylaniem ducha. Tu jest bardzo ważne, Maryja nie ograniczy się tylko do współudziału w męce i śmierci swojego syna. Maryja, tutaj święty Jan Paweł II mówi, jest swego rodzaju współodkupicielką. Można powiedzieć tutaj, dosłownie cytując Jana Pawła II, współuczestniczką męki śmierci jednorodzonego, czyli swojego syna, bo trudno sobie wyobrazić, żeby matka się nie przejmowała synem, który został wydany na śmierć. Dokładnie tym samym synem, którego wcześniej owinęła w pieluszki i złożyła w żłobie, wydostając się tutaj z tej ziemi nazaretańskiej, jerozolimskiej, uciekając przed tym wariatem Herodem, który pozabijał wszystkie dzieci tamtej nocy urodzone, wyprowadzona w bezpieczne miejsce przez świętego Józefa. To cały czas w tle pozostaje święty Józef. I jeszcze jeden fragment ze świętego Jana Pawła II. Proszę bardzo. Tutaj już momencik. Uczyć się Chrystusa od Maryi. Chrystus jest nauczycielem w całym tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym objawieniem. Nie chodzi jedynie o nauczenie się tego, co głosił, ale nauczenie się Jego samego. Jakaż nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja, pisze święty Jan Paweł II. Jeśli ze strony Boga to Duch Święty jest wewnętrznym nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chrystusie, wśród istot stworzonych nikt lepiej od niej nie zna Chrystusa. Nikt nie może, jak ta matka, prowadzić nas w głęboką znajomość Jego misterium. A zatem święty Jan Paweł II mówi, że nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, co mówił Jezus, tylko żeby się nauczyć samego Chrystusa, czyli żeby się czegoś nauczyć, to trzeba z tym czymś, z tym kimś przebywać. Maryja przebywała z Chrystusem non-stop, 24 godziny na dobę, przez 30 lat. Można by powiedzieć, że Jezus trochę zmarnował życie na ziemi, bo przez 30 lat był z Maryją, a tylko 3 lata publicznie nauczał. To wystarczyło. Pierwszy ze znaków, jaki uczynił Jezus, przemienienie wody w wino na weselu w Kanie, ukazuje nam Maryję właśnie w roli nauczycielki, gdy zachęca sługi do wykonania poleceń Chrystusa. Na co Maryja najpierw zwraca uwagę? Kiedy spotykamy Maryję, to ona mówi nam: waszym nauczycielem jest Chrystus. Ponieważ pierwszy cud, jakiego dokonał Chrystus, był na prośbę Maryi, która powiedziała do sług nie w ten sposób: zobaczcie, teraz ja poproszę syna o cud, tylko powiedziała: zróbcie cokolwiek mój syn wam powie. Czyli słuchajcie go, bo jest waszym nauczycielem. Maryja od samego początku wskazuje na Chrystusa jako na nauczyciela, a nie jako nie wskazuje na siebie, że ona jest nauczycielką i że teraz ona jest cudowna i wspaniała, bo przecież syn musi jej słuchać. Kompletnie takie słowa nie padają. Maryja mówi: słuchajcie mojego syna. Pierwszy cud, jaki się wydarzył, to taka wiekopomna chwila, kiedy przecież Jezus na początku swojej działalności pokazuje swoją moc jako Bóg. Dzieje się to na prośbę Maryi, która mówi: on jest waszym nauczycielem, a cud będzie tego potwierdzeniem. Szkoła Maryi, możemy sobie wyobrazić, że taką rolę spełnia ona wobec uczniów po wniebowstąpieniu Jezusa, gdy pozostała z nimi, oczekując na Ducha Świętego i umacniała ich w pierwszej misji. Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w szkole Maryi, aby czytać Chrystusa, aby wnikać w Jego tajemnice, aby zrozumieć Jego przesłanie. Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej pielgrzymki wiary, w której jest niezrównaną mistrzynią. Pielgrzymka Maryi do Betlejem odbywała się w kontemplacji Chrystusa jeszcze nienarodzonego, ale już prawie. Maryja nosiła go pod swoim sercem. Pierwsza jakby taka, najważniejsza pielgrzymka Maryi, kiedy ucieka wprawdzie przed tym wariatem świrem Herodem, prowadzona przez świętego Józefa, ucieka do Betlejem. Betlejem po hebrajsku oznacza dom chleba, czyli tu już jest wskazanie na tajemnicę Eucharystii. Maryja wprowadza do Eucharystii. Maryja mówi: idźcie za mną, ja wam dam mojego syna, który stanie się pokarmem, ale też jest nauczycielem. Zobaczmy, że w liturgii mamy dwie części. Liturgia słowa, kiedy Chrystus naucza, i liturgia Eucharystii, kiedy Chrystus staje się pokarmem. Maryja wprowadza nas w tę liturgię, w Eucharystię, mówiąc: słuchajcie mojego syna, mówi to w Kanie Galilejskiej. I kiedy ucieka do Betlejem ze świętym Józefem, wskazuje na, Betlejem, dom chleba. Dom to jest miejsce, gdzie się czujemy bezpiecznie. Eucharystia jest takim miejscem, które daje nam bezpieczeństwo, także to doczesne, choć może nam się wydawać, że wszystko wokół się będzie waliło i nic według naszych własnych ludzkich kategorii nie będzie się zgadzało, to Maryja daje nam Eucharystię, czyli swojego Syna, byśmy się czuli bezpieczni, zamknięci w jej niepokalanym sercu. Miałem mówić o czym innym, a mi te wątki tak schodzą, nie? Mi tak te wątki się jakby rozgałęziają i idą w różne gałęzie, nie? No właśnie. I teraz dalej. To już czytał, ja już nawet nie wiem, czy czytałem. Słuchajcie, to są w ogóle jakieś jaja. Ducha Świętego. Wobec każdej tajemnicy swego Syna zachęca nas ona, tak jak to było przy zwiastowaniu, do zadawania z pokorą pytań, które otwierają na światło, by na koniec okazać zawsze posłuszeństwo wiary. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W obecnym czasie, trudnym czasie, koronawirusowo-kwarantannowym czasie, mamy, myślę, bardzo dużo pytań do Boga. Maryja uczy nas zadawać pytania do Boga, ale mówi: pytajcie i słuchajcie, bo On jest waszym nauczycielem, jak to wskazała w Kanie Galilejskiej. I jednocześnie mówi o tym, że pytania Bogu trzeba zadawać z pokorą. Co to znaczy? Pokora to jest prawda o mnie samym. Jeżeli zadaję Bogu pytania z pokorą, to znaczy, że przyjmuję, że potrzebuję Boga, przyjmuję prawdę o sobie. Prawda o nas jest taka, że nie jesteśmy samowystarczalni. W związku z tym pytać Boga z pokorą oznacza przyznać się do tego, że potrzebuję Jego odpowiedzi, jakakolwiek by ta odpowiedź była. Maryja ostatecznie podporządkowuje się Bogu, mówiąc: oto ja, służebnica Pańska. I teraz idzie w ogóle na całość. Niech mi się stanie według słowa Twego. Nie mówi: no dobra, przyjmę to i to, ale tego się boję, albo i nie. A mówi wręcz przeciwnie: przyjmuję wszystko nie mówiąc, nie wiedząc, co się wydarzy, nie sugerując, co masz uczynić. I teraz słuchajcie, bo chciałem wam jeszcze taką jedną rzecz powiedzieć. Trzeba poznać świętego Jana Pawła II przez pryzmat, co jest już trochę trudniejsze, jego dzieł jako Karol Wojtyła. Na przykład dzieło Osoba i czyn, z którego pisałem pracę magisterską. To jest dzieło filozoficzne, gdzie święty Jan Paweł II jeszcze jako Karol Wojtyła. To jest bardzo trudne dzieło. Kiedyś się księża śmiali, że Osoba i czyn jest zadawana jako lektura w czyśćcu. W każdym razie to jest tam ponad chyba 400 stron takim maczkiem napisanym. W Osobie i czynie jeszcze Karol Wojtyła mówi coś takiego, że czyn jest wglądem w osobę moją, twoją, w nasze życie, czyli to, kim jesteś, to, jaki jesteś, przechodzi przez nasz czyn i dzięki naszym czynom inni mogą nas poznać. Nikt z nas nie jest samotną wyspą, w związku z tym dzięki innym możemy się dowiedzieć o nas samych. Jest jeszcze coś takiego, co Karol Wojtyła rozdziela i mówi, jest czyn świadomy i dobrowolny i też jest uczynnienie, czyli jeżeli coś robimy bez świadomości, bez dobrowolności, to nas niejako spycha z takiej godności ludzkiej, bo wtedy się stajemy bliscy zwierzętom niż człowiekowi. Uczynnienie to nie jest prawdziwe działanie człowieka, czyli niewola, w którą wpadałem przez różnego rodzaju, jak to się mówi, zniewolenia, nie jest prawdziwym działaniem człowieka. Jest zawsze ze zwierzęceniem, nie chodzi o to, że zwierzęta są złe. Tylko chodzi o to, że przez czyn, ten świadomy i dobrowolny, kształtujemy swoją osobowość. To są już takie trudniejsze tematy, nie będę ich poruszał. Ja wiem, że tutaj łatwiej czasami też właśnie poruszyć takie tematy, nie że kremówki, nie że pan Jan Paweł II taki był sweet i w ogóle od nikogo niczego nie wymagał, nie, no i taki mówię, no właśnie, słuchajcie, nie, to muszę wyłączyć jedną rzecz, bo mi przeszkadza. Dobra. Już, un momento. I teraz, słuchajcie, napiszcie w takim razie, jakie dzieła albo jakie książki Jana Pawła II czytaliście. Te książki mam na myśli na przykład encykliki. Czy ktoś z was kiedyś czytał jakąś encyklikę, na przykład taka encyklika Redemptor Hominis, pierwsza encyklika świętego Jana Pawła II, w której mówi, otwórzmy się na Chrystusa, ponieważ bez Chrystusa człowiek nie jest w stanie zrozumieć ani siebie, ani swojej historii. To jest bardzo aktualne teraz. Nie jesteśmy w stanie... Pamięć i tożsamość. O, właśnie, gdzieś tu mam pamięć i tożsamość. Gdzieś tu mam pamięć i tożsamość, bo tu mam taką bułeczkę świętego Jana Pawła II. Gdzie ten ty? Gdzie ja tego Jan... A, dobra, słuchajcie. O! Jest pamięć i tożsamość, proszę bardzo. Tu taki ważny jest rozdział. Momencik. Ideologia zła. Ideologia zła. Skąd zatem wzięły się ideologie zła? Jakie są korzenie nazizmu i komunizmu? Jak doszło do upadku tych systemów? Eklezja in Europa, właśnie Fides Gratia, co tu jest, przekroczyć próg nadziei. Brat naszego Boga, tak to jest poemat. No dramaty, czyli no ta część jakby literacka, a też i poetycka świętego Jana Pawła II, Karola Wojtyły, to są trudne poematy. Brat naszego Boga, tak, święty brat Albert Chmielewski. I teraz święty Jan Paweł II w jaki sposób odpowiada na temat zła. Chcę wam przeczytać samą esencję, bo tu jest naprawdę sporo rozkminy takiej. No, tu jest takie historyczne rozkminianie. Ideologia zła. Skoro człowiek sam bez Boga może stanowić o tym, co jest dobre, a co złe, może też zdecydować, że pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona. Takie decyzje na przykład były podejmowane w III Rzeszy przez osoby, które po dojściu do władzy na drodze demokratycznej uciekały się do nich, aby realizować przewrotny program ideologii narodowego socjalizmu, inspirującej się przesłankami rasowymi. Podobne decyzje podejmowała też partia komunistyczna w Związku Radzieckim i w krajach poddanych ideologii marksistowskiej. W tym kontekście dokonała się eksterminacja Żydów, a także innych grup, jak na przykład Romów, chłopów na Ukrainie, duchowieństwa prawosławnego i katolickiego w Rosji, na Białorusi i za Uralem. Podobnie dokonywały się prześladowania wszystkich osób niewygodnych dla ustroju, kombatantów września 1939 roku oraz żołnierzy Armii Krajowej w Polsce po II wojnie światowej, a także przedstawicieli inteligencji, którzy nie podzielali światopoglądu marksistowskiego czy nazistowskiego. Chodziło tu zazwyczaj o eliminację w wymiarze fizycznym, ale czasem także moralnym. Mniej lub bardziej drastycznie osoba była pozbawiana przysługujących jej praw. Tu jest bardziej, widzę, że takie filozoficzne już. Dlaczego zło w ogóle? Święty Jan Paweł II odpowiada i odwołuje się do ideologii pooświeceniowych. Odpowiedź jest jednoznaczna i prosta. Dzieje się to po prostu dlatego, że odrzucono Boga jako stwórcę. To jest punkt wyjścia wszystkich ideologii zła. A przez to jako źródło stanowienia o tym, co jest dobre, a co złe. To, co zrobili Adam i Ewa, kiedy stwierdzili, że sami będą decydowali, co jest dobre, a co złe. I wtedy Pan Bóg stwierdził, ok, skoro tak chcecie, to poznacie również konsekwencje tego, że chcecie wybierać na przykład źle, czyli śmierć. Odrzucono to, co najgłębiej stanowi o człowieczeństwie, czyli pojęcie natury ludzkiej jako rzeczywistości, zastępując ją wytworem myślenia dowolnie kształtowanym i dowolnie zmienianym według okoliczności. Cogito ergo sum. Kartezjusz machnął taką sentencję. Myślę, więc jestem. To jest to odwrócenie porządków, o którym mówi święty Jan Paweł II. Myślę, więc jestem, czyli moje myślenie kształtuje moje działanie, to jest rzeczywiście moje bycie, to jest rzeczywiście prawda. Natomiast później marksizm powiedział, byt jest określany, byt kształtuje świadomość, czyli na przykład najważniejsze są sprawy materialne, bo one kształtują moją świadomość i bez uzupełnienia tej potrzeby, tego pragnienia rzeczy materialnych, nie jesteśmy w stanie być prawdziwymi ludźmi, tak marksizm kłamał. Sądzę, że gruntowne przemyślenie tej sprawy mogłoby nas zaprowadzić poza cezurę kartezjańską. No właśnie, to teraz powiedziałem, cogito ergo sum. Jak ktoś z was oglądał Matrixa, to wie, o czym mówię. W Matrixie rzeczywistość dzieje się w naszej świadomości, że tak powiem. Matrix to jest pewna projekcja rzeczywistości, która nie istnieje, ale która tylko działa w naszym umyśle. I dziś człowiek chce kształtować świat na swoje podobieństwo i swój obraz, a że wielu ludzi jest i wiele miliardów nas jest tutaj na Ziemi, każdy chce kształtować według własnego widzimisię, to wchodzimy sobie we własne... Maria w Medjugorje prosiła o modlitwę. Aha, dobra. To wchodzimy w swoje przestrzenie wolności. Moja wolność kończy się tam, gdzie naruszam wolność drugiego człowieka. Moje widzimisię nie jest najważniejsze. Nie ma czegoś takiego, że każda prawda jest, że każdy może głosić własną prawdę, bo nie każda prawda, która wydaje mi się, że jest prawdą, ponieważ prawda może być tylko jedna, prawda może być tylko obiektywna, a subiektywne prawdy mogą się ze sobą nie zgadzać, mogą się kłócić i później powstają na tej drodze wojny, o czym mówi tutaj święty Jan Paweł II. Jeżeli sensownie chcemy mówić o dobru i złu, musimy wrócić do świętego Tomasza z Akwinu, to jest do filozofa bytu. filozofii bytu. Można na przykład, to są trudne rzeczy, czy on takie rzeczy w tej książce pisał? Można na przykład metodę fenomenologiczną analizować doświadczenia takie jak doświadczenie moralności, religii czy też człowieczeństwa, wzbogacając w znaczący sposób nasze poznanie. Nie można jednak zapomnieć, że te wszystkie analizy poniekąd milcząco zakładają rzeczywistość bytu ludzkiego, to znaczy bytu stworzonego, a także rzeczywistość bytu absolutnego. Jeżeli nie wychodzimy od tego realistycznego założenia, poruszamy się w próżni. To jest bardzo trudne, słuchajcie, zdanie. Święty Jan Paweł II mówi wprost, że możemy sobie świat według siebie oceniać za pomocą metody właśnie fenomenologicznej, czyli oceniać świat po skutkach, po tym, co widzimy, po takim pierwszym oglądzie, takim pierwszym fenomenie. Fenomen to jest coś, co nam się od razu rzuca w oczy i takie pierwsze skojarzenie, jak coś na coś patrzymy, coś fenomenalne, takie pierwsze skojarzenie się w nas budzi, dobre albo złe, związane z tym spojrzeniem. Natomiast święty Jan Paweł II mówi, że nawet jeżeli w taki sposób oglądowy, zewnętrzny oceniamy świat i oceniamy według siebie, to dla kogoś białe może być czarne, a dla kogoś czarne może być rzeczywiście czarne, to i tak najpierw musimy stwierdzić, że to wszystko istnieje. I cogito ergo sum jest hasłem kłamliwym, nieprawdziwym, ponieważ powinno być sum ergo cogito. Najpierw jestem, a potem myślę. To założenie, to odwrócenie sum ergo cogito oznacza, że najpierw uznaję rzeczywistość obiektywną, która znajduje się wokół mnie, która nie zależy ode mnie, bo Bóg jest stwórcą. I sum ergo cogito, jestem więc myślę, podkreśla, wskazuje na taki fakt, że Bóg jako pierwszy wszystko stworzył, jest stwórcą, jest nam to zadane. Dopiero na tym zadaniu mogę budować zarządzanie tym, co Pan Bóg mi dał. Natomiast cogito ergo sum, kartezjańskie zawołanie, które w ogóle wywróciło całą myśl filozoficzną oświecenia i odrzucono metafizykę, czyli taką naukę, która się zajmuje bytem jako bytem, zajmuje się podziałem bytów na byty możliwe i byty konieczne. Bytami możliwymi jesteśmy my, bo nikt z nas nie musi istnieć, ewentualnie możemy istnieć i współczesny człowiek ma z tym problem ogromny, bo chciałby, żeby jego istnienie było konieczne i przedłużamy życie i chcemy jak najzdrowiej i właśnie nawet joggingujemy w czasie, biegamy tam po tych polach, tu biegają, jeżdżą na rowerach kolesie, kiedy w czasie kwarantanny jest to zakazane, po prostu stawiamy zdrowie na pierwszym miejscu, bo chcemy wydłużać sobie ten czas, chcemy być panami swojego życia. Cogito ergo sum wskazuje nam na błędne myślenie, myślę, więc jestem, że to, co sobie wymyślę, to będzie i taki jest świat, jak ja go widzę i nikt mi nie wytłumaczy, że ja nie mam racji. Ja mam prawo do własnej racji, do swojego zdania, jak się ktoś z tym nie zgadza, no to trudno, to ewentualnie mogę mu wytoczyć wojnę. I wojny się właśnie działy i wydarzały, że tak powiem, w warstwie tego pomieszania, odrzucania filozofii bytu, czyli tego stwierdzenia, że Pan Bóg jest stwórcą, jest bytem absolutnym, i jedynym bytem, który musi istnieć, to jest Bóg, bo Bóg znajduje się poza czasem i przestrzenią. W związku z tym, jeżeli Bóg znajduje się poza czasem i przestrzenią, to nie ma ani początku, ani końca. Takie pytanie, skąd się wziął Bóg, jest niezasadne, bo Bóg nie zna ograniczenia przez czas i przestrzeń. Bóg jest, naturą Boga jest istnienie, natomiast naturą człowieka nie jest istnienie. Człowiek nie musi istnieć i o tym się przekonujemy. Jeżeli teraz byśmy odeszli do Pana, no to świat będzie istniał dalej. Nasze istnienie nie jest konieczne wcale. Istnienie Boga jest konieczne, ponieważ On podtrzymuje świat w istnieniu. Jakieś takie treści, słuchajcie, Jan Paweł II we mnie sprowokował dość trudne. I taki właśnie był święty Jan Paweł II. Jego język, jego przesłanie było bardzo trudne, nie oszukujmy się, to były bardzo trudne słowa, był prorokiem naszych czasów, czyli kimś, kto widział więcej, mówił o wiośnie Kościoła, o wiośnie Kościoła mówił święty Jan Paweł II, czyli prawdopodobnie mówił o tym, co nas już niedługo czeka, o odrodzeniu Kościoła, o Kościele, o odrodzeniu nas samych, który będzie w końcu znowu czerpał ze źródeł wody żywej. O wiośnie Kościoła mówił Jan Paweł II, wskazując na rzeczywistość, na przyszłość, która będzie nadzieją dla każdego człowieka. I już chyba więcej nie będę, słuchajcie, czytał z tej książki, bo jest to dość trudna książka. Natomiast skończę takimi słowami dotyczącymi cierpienia. Każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość kryje w sobie obietnicę wyzwolenia, obietnicę radości. Teraz raduje się w cierpieniach za was, pisze święty Paweł. Odnosi się to do każdego cierpienia wywołanego przez zło, czyli ta radość w cierpieniu. Odnosi się także do ogromnego zła społecznego i politycznego, jakie wstrząsa współczesnym światem i rozdziera go. Już wtedy Jan Paweł II analizował, że zło moralne, to był rok 2005 wydanie tej książki, właśnie, zło moralne rozdziera życie społeczne i gospodarcze. To upadek, wszelkie upadki gospodarcze są wywołane złem moralnym człowieka, a nie tym, że on jest głupi albo że jest nieinteligentny. No, zresztą brak głupota, jak to mówi psalm, człowiek głupi, według psalmu to jest ten, który odrzuca istnienie Boga. Głupi mówi w sercu swoim, że nie ma Boga, tak mówi któryś psalm. I teraz taka sytuacja. Zła wojen, zniewolenia jednostek i narodów, zła niesprawiedliwości społecznej, deptanie godności ludzkiej, dyskryminacja rasowa i religijna, zło przemocy, terroryzm, tortury i zbrojenia. Całe to cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz tych, których dotyka cierpienie. W miłości, która ma swoje źródło w sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszłość świata. Chrystus jest odkupicielem świata, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. I teraz tutaj ktoś pyta, czy Maria jest do zastąpienia. Słuchajcie, to jest chyba ostatnia książka, którą wydał święty Jan Paweł II. Kończy ją słowami: Chrystus jest odkupicielem świata, w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Żeby być uzdrowionym, trzeba poczuć rany, bo w ranach Chrystusa jest nasze uzdrowienie, oczywiście nie własne rany, tylko oddać te rany Chrystusowi, przejść drogę krzyżową, którą być może wielu z nas teraz właśnie przechodzi, dać się ukrzyżować, czyli poddać się i stwierdzić, że faktycznie bez Pana Boga nie jestem w stanie po prostu ogarnąć tej rzeczywistości, tego zła, które się teraz dzieje. Słuchajcie, bardzo trudna książka. Już nawet zapomniałem, że ona była tak trudna. Są to analizy gospodarcze, społeczne, ekonomiczne. Pamięć i tożsamość, dużo o historii, o ojczyźnie, wspomnienia Jana Pawła II dotyczące naszej ojczyzny, te trudne chwile. Na przykład święty Jan Paweł II... cytuję tutaj swój utwór literacki i o ojczyźnie swej pisze coś takiego: Ziemio, która nie przestajesz być cząstką naszego czasu, ucząc się nowej nadziei, idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej i wznosimy Ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść. Już jest to na cały dzień do rozkminiania, rozmyślania. Dobrze, słuchajcie, taki dziś trudny temat się mi włączył. Zaczęliśmy sobie od Rosarium Virginis świętego Jana Pawła II, a skończyliśmy właśnie na pamięci tożsamości Jana Pawła II. Jeszcze z listu apostolskiego o różańcu świętym świętego Jana Pawła II. Różaniec jest także drogą głoszenia i zgłębiania tajemnicy Chrystusa, na której ono wciąż, czyli ta tajemnica, na nowo przedstawia się na różnych płaszczyznach doświadczenia chrześcijańskiego. Wzorcem jest modlitewna i kontemplacyjna prezentacja, której celem jest ukształtowanie ucznia według serca Chrystusa. Czyli święty Jan Paweł II mówi w ten sposób: jeżeli się modlisz na różańcu, to kształtujesz swoje serce na wzór serca Chrystusa. I po to jest różaniec, nie po to, żeby Maryi było miło i żebyśmy o niej mówili, ją wspominali, tylko żebyśmy poznawali Chrystusa sercem. Ksiądz Dominik Chmielewski mówi o aktualizowaniu tajemnic różańca świętego we własnym życiu. I podaje taką metodę odmawiania różańca świętego, że powinniśmy się w czasie różańca skupiać na kontemplowaniu, czyli zastanawianiu się nad kolejnymi tajemnicami, a mniej zastanawiać się nad słowami, które wypowiadamy, bo te słowa niejako dopowiada w nas Maryja, która przywołuje, modli się z nami, za nas, prosząc o Ducha Świętego. W czasie różańca powinniśmy się skupiać na tajemnicach różańcowych. Dla mnie to jest bardzo trudne, ja się bardziej skupiam chyba jednak na słowach niż na tych tajemnicach, które powinniśmy kontemplować, ale one uczą nas, w jaki sposób kształtować się na wzór Chrystusa i jaka jest droga do nieba. Droga do nieba jest dokładnie tą samą drogą, którą przeszedł Chrystus. W naszym życiu mamy tajemnice radosne, mamy tajemnice światła, mamy tajemnice bolesne, mamy tajemnice chwalebne. Te cztery części różańca znajdują swoje odzwierciedlenie w naszym życiu i w naszej codzienności. Słuchajcie, to są bardzo trudne rzeczy, dzisiaj się pojawiły. Po prostu was przepraszam, że takie, no ale to święty Jan Paweł II sprowokował takie różne rozkminy filozoficzne. Warto to sobie, słuchajcie, uzmysłowić, że nasze życie nie jest konieczne. Jesteśmy bytami przygodnymi, czyli takimi, które w swym istnieniu są możliwe, ale nie musimy istnieć. To jest bardzo przykre, ale prawdziwe. Jedynym bytem koniecznym jest Bóg, bo jest bytem absolutnym, który przekracza czas i przekracza istnienie, i przekracza przestrzeń. Dla Pana Boga nie ma żadnych ograniczeń, Pan Bóg może wejść w czas i w to wchodzi. Pan Bóg widzi jednocześnie całą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ponieważ u Boga jest jedno wielkie teraz. Mojżeszowi się Bóg w jaki sposób przedstawił, jakim imieniem? Jestem. A tak jak to tłumaczy Biblia pierwszego Kościoła, bardziej takim słowem będący, czyli takim jest słów, który wskazuje na to, który nie wskazuje na żaden czas ani żadną przestrzeń. Bóg przenika to wszystko właśnie po to, żebyśmy się wszyscy ze swoimi pragnieniami w Nim odnaleźli. Każdy ma w sobie wpisane pragnienie wieczności. Luigi Giussani, taki świątobliwy kapłan, który zmarł na koronawirusa, założyciel wspólnoty Comunione Liberazione, takiej no dość takiej intelektualnej wspólnoty, można powiedzieć, taki katolicka inteligencja, tak to były kluby inteligencji katolickiej włoskiej, no to jest taki Comunione Liberazione, właśnie Luigiego Giussaniego, który jako kapłan został zarażony koronawirusem i zmarł. Myśliciel, inteligent, myślę, że zostanie kiedyś ogłoszony świętym. On mówił coś takiego, że każdy z nas ma w sobie pragnienie miłości, sprawiedliwości, wieczności. I jeszcze tam było jedno pragnienie, pragnienie poznania prawdy. Te cztery pragnienia zostały nam wpisane przez Boga. I to pragnienie prawdy o sobie odkrywamy, kiedy poznajemy Boga, tak jak mówił święty Jan Paweł II. Bez Ciebie, Chryste, nie możemy zrozumieć ani siebie, ani własnej historii. Kto z Was mógłby odpowiedzieć na pytanie, skąd, dlaczego bierze się, skąd w ogóle i po co i dlaczego ta obecna sytuacja, kwarantanna, koronawirus? Ludzkie odpowiedzi zawodzą, ponieważ jedyną odpowiedzią na to jest wpatrywanie się w Chrystusa, który mówi, że przez tę kwarantannę, przez to doświadczenie zarazy macie wyjść z ziemi niewoli. Każdy ma swoją ziemię niewoli w sercu. Macie poznać siebie, macie poznać swoje słabości właśnie w tym milczeniu, w pokoikach, w zamknięciu, gdzie już nas no, czasami roznosi. Chcielibyśmy do świata i żeby świat wrócił taki, jaki był kiedyś. Ten świat już nie wróci nigdy, nawet gospodarczo, bo wiele firm zbankrutowało, są ogromne przemiany gospodarcze, ekonomiczne, giełda wariuje i tak dalej. Już nie ma powrotu do świata, który był. Jeżeli ktoś myśli, że to się wszystko skończy i będzie można dalej imprezować i będzie można dalej żyć na lajcie, że tak powiem, jak to mówi młodzież, to tego już nigdy nie będzie. To już nigdy nie wróci. Większość klubów, tych właśnie między innymi klubów, gdzie się dokonywały rzeczy złe, zbankrutowała. One już nigdy nie wrócą. co nie oznacza, że na ich miejsce nie pojawią się inne. Ale i ta przestrzeń ekonomiczna zbankrutowała, i gospodarcza, i społeczna, i również zbankrutowało wielu ludzi w znaczeniu życia osobistego, bankructwa serca. Okazało się, kim jesteśmy teraz, mając tyle czasu w ciszy, w milczeniu, albo pracując, jeżdżąc do pracy, wciąż bojąc się o swoje życie, bo musimy wychodzić na zewnątrz. Widzimy, jak bardzo kruche jest nasze życie, i zbankrutowały wszystkie plany i marzenia na nasze życie. To wszystko zbankrutowało. Okazało się, że moje założenia, że zrobię to, to i to, w ogóle nie mają żadnego znaczenia przez taką malutką drobinkę, którą nazywa się, którą jest koronawirus. To tak, słuchajcie, na dziś. Różne tematy święty Jan Paweł II to jest sprowokował. Już ponad 50 minut idzie ta gadka. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dzisiaj 20:30, różaniec na żywo, koronka do miłosierdzia Bożego. I Ewelina, współzałożycielka urzekającej.pl, takiego ruchu przeznaczonego dla kobiet, dla formacji kobiet, ale nie tylko. Jeżdży policja i gada, żeby w domach siedzieć. No. Słuchajcie, urzekająca.pl, dziś Ewelina, współzałożycielka tegoż, jako gość specjalny. I jutro małżeństwo nieidealne, Michał i Asia, a w poniedziałek ksiądz Dominik Chmielewski, to już będzie wielki tydzień. Pamiętajmy o tym, że ten wielki tydzień rozpoczyna się pierwszą sobotą miesiąca. Totus tus, tym zawołaniem, które towarzyszyło świętemu Janowi Pawłowi II. Cały wielki tydzień wprowadza nas Maryja, tak jak wyprowadziła pod swoim sercem jeszcze ukrytego Jezusa do Betlejem, aby mógł się urodzić, bo Słowo stało się ciałem, i teraz zobaczymy, czy Słowo Boże stanie się ciałem w naszym życiu w tym wielkim tygodniu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bóg zapłać serdecznie, bardzo Bóg zapłać też Wam. Wszystkiego błogosławionego. Widzimy się dzisiaj o godzinie 20:30. Jutro również o godzinie 9 rano i również jutro o godzinie 20:30. To tak wygląda czas na następne dwa dni. Później jest pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam w pierwszą sobotę miesiąca odpalić sobie YouTube'a Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem o godzinie 18:00. Ksiądz Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu Fatimskiego, odprawi nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca i Eucharystię, w której zawierzy nas wszystkich Matce Bożej. Opublikowałem to wczoraj na Facebooku. Moc słabości, takie zaproszenie do tegoż. Dzięki wielkie. Dzisiaj był trudny temat, ja wiem, bo tak to trudno. Słuchajcie, analizować świętego Jana Pawła II, bo to był człowiek, to był intelektualista, jeden z największych papieży teologów w historii Kościoła. Dobra, kończę. Wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a najwcześniej dziś o godzinie 20:30. Gościem specjalnym, możecie innym przekazać, będzie Ewelina. Piszcie sobie urzekająca.pl, zobaczycie, jaki jest to ogromny ruch, ogromna platforma, ogromna formacja przeznaczona dla kobiet, a w związku z tym, że kobiety formują męskie serca, to również jest to z korzyścią dla mężczyzn. Wszystkiego błogosławionego, za chwilkę tutaj kliknę, zakończy transmisję, co będzie oznaczało, że transmisja ta oto się zakończy. Był z nami, widziałem tutaj kątem oka, Igor z kanału Ku Bogu. Dobra, 54 minuty minęły. Rozłączam się i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej. Szczęść Boże.